oglądałem fragmenty twojego filmu, no to zostałeś potraktowany niejako syn, który przyjeżdża od czasu do czasu i odwiedza tych ludzi.
No i mam takie swoje babuszki, które po prostu jak mnie widzą, to zaraz krzyczą, że no wnuczek przyjechał. Wiadomo, ludzi tam przywożę, no to pani Maria na przykład ze wsi Kupowate, to mnie zawsze jeszcze przedstawia przed moimi własnymi ludźmi, że to jest mój wnuczek. Także no, cieszą się niesamowicie. Zawsze to widzi na przykład, że jestem, to mi do kieszeni wsypuje orzechy, które ona sama tam zrywa. Czy oczywiście butelkę samogonu wepchnie mi, bo wie, że lubię. Także no... Niesamowita gościna, przyjeżdżając tam do tych babuszek, czuję się jak u siebie. Problem jest taki, że za mało czasu, bo to jednak wyprawa taka, pobyt tam kosztuje, za mało czasu, żeby im wszystkim dzielić uwagę, więc mimo, że babuszki żyją w takim ginącym miejscu, gdzie na przykład w jednej wiosce żyje zaledwie 12 osób, z 800, jak było kiedyś, to wszystko dalej się odbywa społecznościowo. Dalej to wszystko tak działa, że na przykład przyjadę do jednej babuszki, to zaraz się roznosi plotka, że Krystian był u tej, a on do mnie nie przyjechał. I już potrafi być zła na tą, że pewnie ona mnie zgarnęła i nie pozwoliła do tamtej przyjść. Także dla nas to brzmi trochę jak postapokalipsa. Niby jak z filmu, ale wszystko tam żyje całkowicie normalnie, mimo że każdy zdaje sobie sprawę, że pewnie za 5 lat nie będzie tam już zupełnie nikogo.
A jaki jest status tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają właśnie w tej zonie?
Status samosioła i to jest trochę sprawa taka dziwna, bo teoretycznie taki status jest przyznawany samosioła, ale z drugiej strony jest prawo, które całkowicie zakazuje stałego osiedlania się na terenie strefy. Więc to jest taki problem prawnie nierozwiązany od 30 lat i chyba nikomu tam się nie śpieszy, żeby to jakoś załatwić, bo... Zresztą jak to same babuszki mówią, one odnoszą wrażenie, że im wszystkim zależy tylko na tym, żeby oni poumierali i problem sam się rozwiązał.
Kroi ci się trochę serce, gdy słyszysz takie opowieści, trzeba taki film dokumentalny zrobić o tych ludziach?
Oczywiście, takich historii jest mnóstwo, nie wszystkie nadają się do tego, żeby je opowiadać publicznie, ale czasami naprawdę, niektórzy ludzie byli dosyć dobrze potraktowani, inni natomiast człowiek się zastanawia, że w czasach współczesnych takie coś mogło się dziać i to całkiem niedaleko. Więc po prostu czuję obowiązek opowiadania tego, przekazywania tego Polakom, bo odnoszę wrażenie, że u nas ludzie już trochę pozapominali, jak to też kiedyś całkiem niedawno u nas było, że to nie było tak, że coś chcemy, to możemy to mieć. Te problemy, które my dzisiaj mamy, to nie są tak naprawdę problemami. A to, co my postrzegamy jako biedę w odniesieniu do takiej babuszki na przykład, bo żyje w drewnianej chacie, dla niej to nie jest bieda. Przecież ma dom, przecież ma piec, w którym sobie może napalić. To nie jest bieda. Dla niej biedą jest to, że nie może porozmawiać z drugim człowiekiem, czyli to, co my z kolei mamy na co dzień.
Krystian był parę razy, Patryk. Ile razy byłeś w Czarnobylu? Raz?
Ja byłem raz, ale w tym roku wybieram się drugi.
To chciałbym teraz porozmawiać o tych wszystkich mitach, które narosły wokół Czarnobyla i że warto się teraz z nimi rozprawić. Miałeś takie mity, które gdzieś tam przed twoim pierwszym wyjazdem do Czarnobyla były i które chciałeś złamać, jadąc właśnie tam?
Raczej w trakcie i po. Znajomi mnie pytali właśnie, jak jest z promieniowaniem, czy mogą się do mnie faktycznie zbliżać, czy włosy mi nie zaczynają wypadać. Mówiłem, że no tak, ale nie z tego powodu akurat. No ale te mity są i one istnieją i będą istnieć cały czas, bo ludzie mają całkowicie dziwne wyobrażenie. Pytali mi się, czy były faktycznie jakieś dziwne rośliny, czy widziałem jakieś zwierzęta z wieloma głowami. No i to wygląda w tym momencie tak, że natura już dawno odzyskała to miejsce i promieniowanie nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało kiedyś. Jest tam gdzieś właśnie zagnieżdżone w kilku miejscach, ale zupełnie nie zagraża tej naturze, która istnieje tam w tym momencie, więc no, mitologia jest bardzo krzywdząca dla tego miejsca, ale może dobrze, bo może niektórzy trzymają się dzięki temu z daleka.
Krystianie, a twoje najczęstsze takie mity, bo jak oprowadzasz tych wszystkich turystów, którzy tam przyjeżdżają, no właśnie cały czas to słowo nie chce mi przejść tak w zasadzie przez gardło turysta, no bo jeżeli turysta, no to jedziemy do tych miejsc, w których czujemy się bezpiecznie, a jednak Czarnobyl to jest takie miejsce, gdzie w dalszym ciągu, no właśnie ta turystyka trochę może taka nawet ekstremalna jest. Porozmawiajmy o tych mitach, które musisz łamać wśród tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, bo ja się spotkałem na przykład z takimi, że na przykład radar, który stoi niedaleko Czarnobyla, to on był też przyczyną tej katastrofy, że zabrakło napięcia i nagle to mocne napięcie się pojawiło, żeby ten radar zaopatrzyć w energię i to spowodowało po prostu cykl wszystkich nieszczęść, a tu się okazało, że tutaj po prostu zagrały na emocjach to, co działo się w dawnych czasach, że na 1 maja miało to zostać już od dane do użytku, chociaż z drugiej strony po tym filmie w HBO wiemy więcej, że tak w zasadzie ten reaktor w Czarnobylu w ogóle nie mógł być oddany do użytku, bo te testy nie były po prostu przed oddaniem do użytkowania przeprowadzone.
No właśnie, to jest tak, że mitów jest cała masa i czego się nie przeczyta w internecie, to podają zupełnie różne informacje, że w zasadzie korzystając z ogólnodostępnych źródeł, ciężko jest dojść do prawdy, bo tak jak mówię, każdy coś innego podaje. Jeśli chodzi o radar, no to ja słyszałem na przykład z kolei teorię, że do katastrofy doprowadzono specjalnie po to, żeby ukryć istnienie radaru Duga, który był oczywiście do tego, żeby wykrywać pociski balistyczne wystrzeliwane z zachodu. No, jest to teoria zupełnie nielogiczna, bo przecież przez tą katastrofę cały świat zwrócił uwagę na niewielki Czarnobyl, o którym dziś byśmy nie rozmawiali i o którym pewnie nawet byśmy nie wiedzieli, gdyby to się nie wydarzyło. Także jest mnóstwo takich naprawdę mitów, ciężko z tym walczyć, bo to jest powielane na potęgę. Staram się, prowadzę różne prelekcje i zresztą stronę na Facebooku, gdzie o tym ciągle informuję, ale tego jest po prostu zbyt dużo. Natomiast ja też nie lubię takiego określenia turysta. Ono mi też strasznie nie pasuje i powiem szczerze, dzisiaj zrobiłem wyjątek, używając go, czego zwykle nie robię. Bo no, słowem turysta raczej określamy kogoś, kto jedzie gdzieś, nie wiem, wypoczywać, jakiegoś miejsca dostępnego. No Czarnobyl, mimo że, tak jak powiedziałem wcześniej, nie są jakieś specjalne wymagania, żeby tam pojechać, ale też trudno go nazwać miejscem dostępnym. Po pierwsze, no, strefa zamknięta, jak już sama nazwa wskazuje, jest zamknięta. Nie może tam wjechać każdy od tak. Dane muszą być odpowiednio wcześniej zgłoszone. One tam przechodzą w weryfikację. Co prawda jeszcze się nie zdarzyło, że ktoś jej nie przeszedł, ale się to odbywa. No i jest masa ograniczeń. Na przykład nie wolno wchodzić do budynków, tutaj czegoś nie wolno, tam czegoś nie wolno, nie wolno. Od przewodnika, który jest przydzielony na stałe, się oddzielać. Ciągle coś. I nie można powiedzieć, że tam człowiek czuje się swobodnie, że może sobie gdzieś pójść, spojrzeć na coś, odpocząć, usiąść, bo i siadać nie wolno, bo i jeść nie wolno na otwartej przestrzeni, nawet papierosa zapalić nie wolno. Także to słowo, no tak jak mówię, bardzo mi nie pasuje. Ja raczej wolę tych ludzi odwiedzających strefę nazywać wizytatorami, może eksploratorami. No oczywiście z różnych powodów ludzie tam przyjeżdżają, bo niektórzy typowo na fotografii, oni potrafią na przykład 2 godziny w jednym miejscu stać, więc każdy eksploruje, ale słowo eksplorator na pewno będzie bardziej oddające te charaktery ludzi, którzy tam przyjeżdżają.